Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Przygotowania do kompleksowej reformy Kurii Rzymskiej przeciągną się jeszcze na przyszły rok, postanowiono na spotkaniu papieża z Radą Kardynałów. Franciszek włączył się w międzynarodową akcję przeciwko dyskryminacji albinoskich dzieci w Afryce. Jutro papież odwiedzi Molizę. 4 lipca zapraszam na wieczorne aktualności. Zakończyło się posiedzenie Rady Kardynałów. Następne zaplanowano na wrzesień. Wiadomo, że przygotowania do kompleksowej reformy Kurii Rzymskiej przeciągną się jeszcze na przyszły rok. Dopiero wtedy można się spodziewać rewizji Konstytucji Apostolskiej. Pastor Bonus, poinformował watykański rzecznik. Ujawnił, że wiele miejsca poświęcono papieskim radom do spraw świeckich i rodziny. Dyskutowano też o pracy nuncjatur i procedurach nominacji biskupów, mówi ksiądz Federico Lombardi.
Anglojęzyczni kardynałowie określili atmosferę mianem 3F. Free, frank and friendly. Swobodna, szczera i przyjazna. Kardynałowie bardzo się tym chlubią, tą swobodą dyskusji, szczerością, wyrażaniu własnych opinii, a także wzajemną serdecznością. Papież w sposób naturalny włącza się w tę dynamikę dialogu, sprzyjając takiej właśnie dobrej atmosferze. Zabiera głos, ale nie w sposób determinujący przebieg obrad. Jest oczywiście jasne, że to tylko Rada, która ma przedstawić swoje propozycje papieżowi, który zachowuje jednak pełną wolność decyzji.
Bóg nigdy nie przestaje przebaczać. Te słowa stanowią motto papieskiej pielgrzymki do włoskiego regionu Molise. Franciszek odwiedzi tam jutro dwie maleńkie diecezje, Campo Basso i Izernia. Papież spotka się z chorymi, więźniami i młodzieżą oraz ogłosi rok celestyniański, mówi biskup Camillo Cibotti.
Nasza diecezja jest niewielka, jednak entuzjazm towarzyszący przygotowaniu do papieskiej wizyty jest ogromny. Przekłada się na zaangażowanie wiernych w to, by jak najlepiej ugościć Franciszka i jednocześnie jak najwięcej skorzystać z jego wizyty. Żyjemy na zapomnianym terenie, stąd papieskie słowa do ostatnich, do żyjących na marginesie będą tu szczególnie wymowne. Niejednokrotnie zapomina się, że to człowiek musi stać w centrum wszelkich działań, zarówno tych o charakterze społecznym, sanitarnym, jak i politycznym. Dla nas opatrznościowe jest także to, że Franciszek przybywa do nas 5 lipca, czyli w rocznicę wyborów w 1294 roku na stolicę Piotrową Celestyna V.
Franciszek włączył się w międzynarodową akcję na rzecz albinoskich dzieci, które są powszechnie dyskryminowane w Afryce. Papież użyczył swego głosu do nagrania fragmentu społecznego audiobooka denuncjującego dramatyczne warunki, w jakich albinosom przychodzi żyć i tego, jak są traktowani przez mieszkańców Czarnego Lądu. Akcja zorganizowana jest m.in. przez organizację Lekarze w Afryce, a książka nosi wymowny tytuł Białe Widma.
Bóg jest w każdym człowieku. Jeśli obrażamy jakąkolwiek istotę ludzką, obrażamy samego Boga. Między innymi te słowa, czytane przez Franciszka, stanowią fragment opowiadania o losach małej afrykańskiej albinoski, która mimo swej białej skóry szuka przyjaźni i miłości, a nie chce zaakceptować oferowanego jej przez społeczeństwo odrzucenia. Pomysłodawcy akcji przypominają, że w Afryce los takich dzieci jest dramatyczny. Rodzice porzucają je po narodzeniu. Padają też one ofiarą mordów rytualnych, ponieważ panuje przesąd, że kawałki ich ciała przynoszą powodzenie, bogactwo i szczęście. Stąd ciała zabitych dzieci wykorzystywane są do produkcji amuletów.
Po raz pierwszy zakonnica pokieruje papieskim uniwersytetem. Siostra Mary Melon została mianowana przez Kongregację do spraw edukacji katolickiej rektorem papieskiego Uniwersytetu Antonianum w Rzymie. Dotąd była ona dziekanem Wydziału Teologicznego tej uczelni. 50-letnia siostra Mary Melon należy do zgromadzenia franciszkanek Matki Bożej Anielskiej. Ukończyła studia w dziedzinie pedagogiki, a w 2000 roku uzyskała doktorat z teologii dogmatycznej. Jest pierwszą kobietą, która pokieruje papieską uczelnią w Rzymie.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Czy warto rozmawiać o sztuce, która jest prowokacją, obrazą i tak zwaną sztuką niepokorną? Dlaczego z taką łatwością właśnie przez ekspresje artystyczne obraża się chrześcijan i ich wiarę? Czym różni się kicz od prawdziwej sztuki? Zapraszam do wysłuchania audycji przygotowanej przez Katolickie Radio Warszawa i Tygodnik Idziemy. Rozmowę z aktorem teatralnym i filmowym Adamem Woronowiczem przeprowadził redaktor Wincenty Pipka.
Witam Państwa serdecznie. Dziś naszym gościem jest aktor Adam Woronowicz. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Dorobku chyba nie muszę przedstawiać, bo szczególnie naszym słuchaczom jest Pan na pewno bardzo dobrze znany. Przede wszystkim z roli błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Ale dziś może w trochę innej sprawie. Golgota Piknik. Spektakl odbierany jest powszechnie jako bluźnierczy i wyśmiewający w sposób ordynarny to, co dla chrześcijan jest największą świętością. Tak napisał arcybiskup Gądecki, domagając się, żeby jednak nie wystawiać tego, no jak to nazwać, nie wiem, sztuki, spektaklu.
Ja jestem rzeczywiście zwolennikiem takiej sytuacji i takich rozwiązań, że jeżeli następuje jakiś rodzaj pewnego konfliktu, to trzeba ze sobą rozmawiać. Dotykanie kogokolwiek w jego poglądach tutaj jest słabą sytuacją. No i jakby taką słabą rzeczą oczywiście twórcy uważają, że wręcz jest odwrotnie. Ja nie widziałem spektaklu. Bardzo jestem ciekawy, co ci Hiszpanie wymyślili tam, prawda? To ona, wiem, że to się dzieje na Golgocie, że tam widziałem jakieś zdjęcia.
Mogę przeczytać kawałek. Przedstawienie ukazuje Chrystusa jako degenerata, egoistę, odpowiedzialnego za całe zło na świecie. Spektakl obfituje w lubieżne sceny, a pod adresem Chrystusa padają liczne wulgaryzmy. Występujący nago aktorzy kpią z męki pańskiej, a całość przesycona jest pornograficznymi odniesieniami do Pisma Świętego.
No to już wszystko jest jasne, nie? No to nie ma co rozmawiać, nie? Znaczy jakby dyskutować. No na pewno zrobiła się jeszcze lepsza reklama dla spektaklu.
Tak, dlatego, że w tej chwili
rozchwytywani i pewnie uciemiężeni artyści na całym świecie i pewnie teraz mają jeszcze więcej zaproszeń.
Tak, bo przedstawiciele świata kultury w liście otwartym.
Jasne, oczywiście.
W sprawie właśnie tej Golgoty Piknik domagają się przestrzegania wartości, jaką jest wolność wypowiedzi.
Jasne.
I pod tym listem podpisali się między innymi Andrzej Wajda, Agnieszka Holland i Krystyna Janda.
Z drugiej strony też musimy szanować wolność innych ludzi, którzy też mają prawo do tego, żeby ich nie obrażać, nie? Teraz jest sytuacja dość patowa. Teraz trzeba mądrości Salomona, żeby tego rozwiązać. Ja uważam, że nie wolno dotykać człowieka w żadnym wypadku. To znaczy jakby dotykać w ogóle tych... Ktoś rzeczywiście może się poczuć naprawdę mega dotknięty taką sytuacją, bo to, co zostało przed chwilą przeczytane, no jest, no delikatnie mówiąc, no bardzo słabą sytuacją. Takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Jeżeli to jest obliczone tylko i wyłącznie na coś takiego, że spektakl jest generalnie bardzo słaby, nie ma żadnych jakichś takich wartości artystycznych, ale jedzie po czym jedzie, to zostało przeczytane, to w takim razie, no to proponuję, żeby zrobić w takim razie spektakl. Dlaczego nikt nie zrobi spektaklu o Koranie, prawda? Albo, nie wiem, o Talmudzie, tak? No tutaj wydaje mi się, że nie wiem, czy Andrzej Wajda, czy pani Agnieszka Holland by się podpisała, no nie, ale wydaje mi się, że nie wolno takich rzeczy robić. To znaczy dotykać, wiara jest to jest sprawą osobistą, ale jeżeli ktoś tak to oblicza i na tym bazuje, bo naprawdę, to trzeba powiedzieć sobie jasno, no po prostu to jest artystycznie, może być straszna ściema, no ale bazuje na czym bazuje, to znaczy na obrażaniu po prostu kogoś, jedzie do katolickiego kraju po prostu, który być może już nie jest katolickim krajem, tylko z nazwy może. Trzeba by było, nie wiem, zrobić jakieś badania, no ale powiedzmy, duża część Polaków jakiś podpisuje się pod tymi wartościami. I ja nie lubię takich rzeczy, to znaczy ja nie wchodzę w takie sytuacje, które obrażają kogokolwiek, jeżeli chodzi o jego wiarę czy... takie sprawy i ja nie uważam, że to jest odbieranie wolności komukolwiek. Naprawdę tak nie uważam. Naprawdę tak zostałem wychowany. Wychowany w regionie w Polsce wielokulturowym, gdzie byli i muzułmanie, i prawosławni. I ja po prostu przez łeb mi nie przejdzie, żeby kogokolwiek obrażać, to znaczy, żeby jakby dotykać kogokolwiek i nie czuję się w tym momencie, że ktoś mi odbiera jako artyście wolność słowa, bo jeżeli ja poruszam się w kręgu judeo-chrześcijańskim, no to absolutnie mogę pewne tematy opowiedzieć w bardzo różny sposób. To, co mnie boli, dotyka i tak dalej, mogę w różny sposób opowiedzieć, ale nie czuję się, że ktoś mi odbiera wolność. Dzisiaj na pewno tak się nie czuję.
poruszenie wśród chrześcijan było duże, zbierane były podpisy, protesty były organizowane. W Gazecie Wyborczej czytałem taki komentarz: jeśli żyjemy w demokracji i nadal chcemy w niej żyć, to nie możemy ustępować przed argumentami z ambony i z bejsbolowej pałki. Dosyć mocny taki komentarz, ale to nie jest pierwszy przypadek, kiedy mamy w Polsce do czynienia z taką, no, trudno teraz już to nazwać sztuką. Niedawno głośna była sprawa takiego pseudoartysty, który tam ocierał się o krzyż nago, powiedzmy tam nieznalska genitalia na krzyżu i tak dalej.
Wie pan, no, byłem ostatnio w Luwrze, no, błagam. Wie pan, gdybym chodziłem tam, chodziłem tam z 8 godzin po prostu. No, samo wejście do tego Luwru, zobaczenie w ogóle paru rzeczy, nie wiem, czy jakiejkolwiek galerii. No, no teraz mam to, wie pan, komentować tutaj z gościem, który się ociera o krzyż, no. No, delikatnie mówiąc, no, no to strasznie słaba jest sztuka.
Daleko
no.
Poza granicami sztuki.
Znaczy ja w ogóle nie wiem, czy to jest sztuka. Zostawmy na chwilę religię, tak? Jakby. Ale to naprawdę jest słabe. No. No, no, naprawdę jest słabe. Ja tam nic nie widzę takiego, co by mnie jakoś jakby w tym miejscu pociągało, czy jakoś uwznieślało, nie wiem, otwierało przestrzeń, poruszało mnie jakoś, nie wiem. Nie, no, naprawdę. No.
Ja przyznam szczerze, mam taką praktykę, że bardzo często oglądam sobie z córkami starszymi, staram się jakiś film obejrzeć nie dla dzieci, jakiś, żeby niósł jakieś wartości. I przyznam szczerze, że mam coraz większy problem z tym.
A wie pan co, że ja mam to samo? Ja mam to samo, ale prywatnie, bez oglądania z dziećmi. Ja mam to samo. Ale ostatnio bardzo rzecz, wspomniana tutaj w Gazecie Wyborczej, był fantastyczny artykuł chyba Wojciecha Orlińskiego dotyczący Gry o Tron.
Tak.
Gry o Tron. Nie? Ja zauważyłem w pewnym momencie, już oglądam jakby piąty sezon, ale widzę, że jest coraz brutalniejszy. Znaczy zwroty, które tam mają miejsce, są coraz brutalniejsze. I on tam użył takiego fantastycznego sformułowania. Czy my jesteśmy takimi potworami, już staliśmy się takimi potworami, jak te postacie tam w tym. Czy może człowiek współczesny został, że to przyjmuje. Znaczy jesteśmy uzależnieni od przemocy. My się uzależniliśmy od przemocy. Ja zobaczyłem na swoim przykładzie, że mnie ciągnie do tego, żeby zacząć kolejny odcinek, bo będę widział kolejną scenę przemocy, nadużycia. Bardzo śmiałą scenę erotyczną. Bardzo śmiałą. I przyznam się szczerze, że dzieje się coś takiego, że bardzo rzadko trafić na coś wartościowego. Na coś, co by mnie budowało, co by mnie jakby coś mi dawało. Otwierało mnie jakąś przestrzeń. Pokazywało, pozwalało uwierzyć w człowieka, że jest w nim też dobro. Nie tylko same namiętności, same zło. I mam z tym taki gigantyczny problem. Bardzo się daleko oddaliliśmy w kinie familijnym od Domku na Prerii, tak? On się wydaje totalnie naiwną historią. A to było tylko i wyłącznie, nie wiem, 10, 15, no 20 lat temu, nie? Dzisiaj mamy Gry o Tron, dzisiaj mamy różnego rodzaju seriale, które przekraczają kolejne jakby bariery. My się nimi zachwycamy w jakiś sposób. Ja poczułem się, ja w pewnym momencie to zrozumiałem, ja mówię o sobie. Czy ja się przypadkiem nie uzależniłem od przemocy? Ile ja już w życiu zobaczyłem scen przemocy, śmierci? Nabieram dystansu, jak potem widzę pewien dramat, który rozgrywa się na moich oczach, co pokazują, nie wiem, chociażby w dzienniku telewizyjnym, tak? Gdzie naprawdę giną ludzie, gdzie naprawdę jest dramat, jak na przykład, nie wiem,
no tak, serii, przechodzi kolejny obrazek.
W serii, kiedy widzę, nie wiem, setki zagazowanych ludzi albo po jakimś tym, mam to po prostu zaczynam się od tego dystansować. Dystansować. Zaczyna mi ta po prostu następuje jakieś coś zupełnie sprzecznego. Znaczy zamieniam się w coś bezdusznego.
A czy to nie jest właśnie tak, że te filmy, a może i bardziej niebezpieczne są seriale, tak jak pan mówi, kiedy właśnie miliony ludzi i nawet starszego pokolenia zatapiają się w tej rzeczywistości, która jakby dyktuje nam warunki. No w tej chwili naprawdę trudno znaleźć serial, film, w którym byłaby normalna rodzina. Zawsze to są jakieś tam rodziny po przejściach, po rozwodach i tak dalej. Kiedy oglądamy to non-stop, no to wtedy ta rzeczywistość wydaje nam się okej. Okay, no,
to staje się czymś naturalnym, tak? Takim zwyczajnym. Zacząłem się zastanawiać, czy człowiek tylko taki jest. To znaczy, że zdarzają się tylko i wyłącznie jakieś jednostki wyjątkowe w świecie.
Człowiek zaczyna się głupio czuć.
Zaczynam się jakoś nieswojo czuć. To znaczy, że co, że mam hołdować tym najniższym instynktom, że mam się zachowywać jak zwierz, że tak naprawdę, jeżeli chodzi, nie wiem, o władzę, o pieniądze, to tutaj puszczają wszelkie hamulce i mam się zachowywać no, poniżej wszelkich standardów. Ale wybaczam sobie ludzi, którzy przyjmują tą rzeczywistość jeden do jednego i nie zadają sobie żadnych pytań. Do tego dochodzą jeszcze taśmy, ostatnio zarejestrowane rozmowy polityków, sposób, jaki się wyrażają. No i mamy obraz tak naprawdę zaraz. No to jeżeli tak jest na górze, no to co jest ze mną nie tak? Ze mną jest wszystko okej. Okay. Znaczy,
nawet i tak nie jestem tak zły.
Nawet nie jestem tak jakby tak zły, wręcz odwrotnie. No, czasami komuś potrafię, jak zabambolę drzewo, to komuś ten kawałek drzewa tego odstąpić komuś, nie? Albo podzielić się, czyli taki Janosik trochę, nie? Parę lat temu taki był szum w mediach, autorytety, brakuje autorytetów i tak dalej, gdzie te autorytety i tak dalej, i tak dalej. Ale dzisiaj widzimy, że na tej pustyni rzeczywiście brakuje nam takich kamieni milowych, takich jednostek, które swoją postawą mówią, że można inaczej. To chyba o to chodzi, że można normalnie, w jakiś sposób godnie żyć.
Znaczy to się nie bierze z dużo wcześniejszego okresu, właśnie z wychowania. Przed naszym wejściem do studia mieliśmy okazję tutaj rozmawiać. Mówił pan ciekawie o swoich doświadczeniach z lat młodzieńczych, gdzie wskazywał pan na to, co robi z chłopca mężczyznę. Dziś może takich okazji nie ma. Może to jest właśnie to, ten trud, o którym pan mówił, ta praca i wzorzec.
Ja się zastanawiałem nad tym właśnie, tak jak rozmawialiśmy, że kiedy następuje ten moment, kiedy ja się staję mężczyzną. Nigdy nie zapomnę tego doświadczenia, tej drogi krzyżowej, trwającej 3 dni w górach z chłopakami. Koniec podstawówki, liceum. I pojechaliśmy, ten wystrugany krzyż z drzewa potwornie ciężki, musiał go nieść chyba z 8 facetów u chłopaków. No ale w niedzielę, kiedy schodziliśmy z tych gór, byliśmy facetami. Znaczy, czułem, że jestem facetem. Czułem, że jakby te bąble na rękach, czy ten plecak, który ciąży. Nagle poczułem, że mogę pomóc drugiemu. Nagle poczułem, że ten drugi, który się męczy, tak samo jak ja, że mogę mu pomóc, odciążyć. Że to było takie naturalne. I widzę, że te warunki takie bardzo proste, spaliśmy pod gołym niebem, nic nie mieliśmy do jedzenia, piliśmy wodę ze strumieni. Fantastycznie, to bardzo formuje. Ja w ogóle uważam, że im mniej jest luksusu, tym lepiej w pewnym momencie. To pamiętam, że kiedy był ten dzień papieski kolejny, dostałem takie zdjęcie ojca Jana Pawła II z małym Karolem. I pomyślałem sobie na konferencji wtedy, że zrobię sobie takie zdjęcie, ale nie sam, tylko pójdę do fotografa i zrobię sobie zdjęcie z moim synem. Tam był ojciec Karola, był tak ubrany w mundur, widać taki wojskowo, tak się jak chłopaki wyszykowali, nie? Ale pomyślałem sobie, że był taki czas tylko dla mojego syna, tak? Ja, ojciec i mój syn, tak? Że był też czas dla mojej córki, nie? Że jesteśmy tylko razem, ja i moja córka, tak?
Musi pan sobie zdawać sprawę, że siła pańskiego głosu jest dla wielu młodych ludzi dużo większa niż niejednego księdza w tym momencie. I teraz rozpoczynamy już wakacje. 2 miesiące. Według standardów przyjętych i promowanych w różnego rodzaju mediach, laba, nie robimy nic. To jest pustka, to jest puste 2 miesiące. Czy pan coś mógłby podpowiedzieć ze swojego doświadczenia? Pan, pamiętam, kiedyś w jednym z wywiadów powiedział, jak to spotkał pan Chrystusa w wakacje, więc...
Dla mnie wakacje to przede wszystkim były oazy i przede wszystkim były wyjazdy na oazy. Na początku jechało się na swoje oazę, potem jechało się na oazę, żeby pomagać na tej oazie. Więc to już był miesiąc. Ale tak naprawdę ja, wiedząc, że nie mogę czerpać żadnych tam korzyści finansowych z moich rodziców, że nie dadzą mi kasy, musiałem sam na te wakacje gdzieś uzbierać, nie? Zbieraliśmy butelki, zbieraliśmy grzyby żółte. No, robiliśmy bardzo różne rzeczy. Ja dobrze trafiłem do dobrego środowiska, bo to też jest ważne, żeby w odpowiednim czasie trafić na jakiś taki, jak na taką grupę ludzi, nie? Takie trudne warunki, brak wygody, czy takich właśnie... One formują, naprawdę. W pewnym momencie one naprawdę nic złego nam nie robią, wręcz odwrotnie. Ja pamiętam tą bryndzę, która była na tych oazach. To były lata te 80. To był końcówka PRL-u, gdzie nic nie było, gdzie w ogóle trzeba, żeby powiesić sobie, nie wiem, ręcznik, trzeba było wybić gwóźdź. To były jakieś stare plebanie, opuszczone miejsce, nie było budynków, stare materace, w ogóle zero prześcieradeł, frotę z gumkami, które sobie można było naciągnąć i z takiego, na to się kładł zwykły śpiwór.
Dziękuję bardzo za podpowiedź. No teraz już wiadomo, że 2 miesiące można rozpocząć od jutra drogę na sam szczyt. Naszym gościem był dziś pan Adam Woronowicz, aktor znany wszystkim.
Dzięki wszystkich, bardzo serdecznie pozdrawiam gorąco i życzę udanych wakacji.
Z Adamem Woronowiczem rozmawiał Wincenty Pipka. Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa i Tygodnik Idziemy. To wszystko na dzisiaj. Jacek Domański dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.